Uwaga, antena!
Studio Polityczne Radia Kielce.
Przed mikrofonem Michał Kita. Program realizuje Michał Pastuszka. W studiu gram Radia Kielce. Witam zgromadzoną publiczność, a także polityków. A są dziś z nami poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Agata Wojda, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Mateusz Żukowski, Nowoczesna.
Dzień dobry.
I Andrzej Swajda, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
A dziś w studiu politycznym rozmawiać będziemy o wartościach. I tak się szczęśliwie złożyło, że właśnie dziś obchodzimy po raz pierwszy Narodowe Święto Chrztu Polski. Upamiętniono początek polskiej państwowości związanej z chrztem Mieszka I, który odbył się, jak sądzą historycy, właśnie 14 kwietnia 966 roku. Dziś także obchodzimy Niedzielę Palmową, która w Kościele Katolickim rozpoczyna Wielki Tydzień przed Wielkanocą. I w tym momencie czas na pierwsze pytanie studia politycznego. Czy postępująca laicyzacja Europy i pęd za tak zwaną poprawnością polityczną sprawi, że wyrugowane zostaną tradycyjne wartości, które były fundamentem powstania Unii Europejskiej? To pytanie kieruję do posła Krzysztofa Lipca jako pierwszego.
Ja przede wszystkim panu gorąco podziękować panu redaktorowi za to, że pan był łaskaw przypomnieć, że dzisiaj rzeczywiście po raz pierwszy obchodzimy państwowe święto, święto Chrztu Polski. 966 rok, chociaż tutaj na świętokrzyskiej ziemi trwa pewnego rodzaju spór, bardzo pozytywny, czy przypadkiem Polska nie przyjęła chrześcijaństwa wcześniej tutaj w państwie Wiślan. No, Wiślica jest takim koronnym tego przykładem, aspiruje również do tego i Zawichost. Ale bardzo się cieszę, że polski Sejm ustanowił właśnie taką ustawę o ustanowieniu święta państwowego w rocznicę Chrztu Polski. To bardzo ważne. To od razu nas też sytuuje w toku tej dyskusji, która dzisiaj będzie miała miejsce tutaj w studio politycznym, bo będziemy mówić o wartościach, o postępującej laicyzacji w Unii Europejskiej, co rzeczywiście w moim przekonaniu ma to miejsce, to się cały czas dzieje i to w coraz to większym tempie od bardzo niedawnego czasu, można powiedzieć, bo jeśli przypomnimy sobie czas naszego wstępowania do Unii Europejskiej, 2004 rok, poprzedzonego wcześniej referendum w 2003 roku, to ta Unia Europejska wyglądała zupełnie inaczej. Jak gdybyśmy chcieli jeszcze myślą sięgnąć wstecz do czasów, kiedy była powoływana jeszcze jej poprzedniczki, wspólnoty odpowiednie, także o takich sprawach, o których dzisiaj głośno mówi się w Unii Europejskiej, ale nie tylko się mówi, ale są też podejmowane działania, to napawa wielkim niepokojem, szczególnie w Polsce, szczególnie w tych państwach, które są przywiązane do tradycyjnych wartości, w tych państwach, które rzeczywiście swoje korzenie wywodzą z chrześcijańskich tradycji. I to jest rzeczywiście rzecz bardzo niepokojąca, bo jeśli ta laicyzacja będzie postępowała w takim tempie, jeśli nie będzie i jeśli będzie na to społeczne przyzwolenie, to stanie się rzecz najstraszniejsza, jaką można sobie by było wyobrazić. To jest samo unicestwienie się Unii Europejskiej, albowiem przecież Unia Europejska nie po to została powołana, aby sączyć ludzi różnymi ideologiami, czynić, przekładać te ideologie również na język prawa. I w moim przekonaniu to może być najgorsza rzecz, jaka się może w Europie wydarzyć. Dlatego też Prawo i Sprawiedliwość mocno stoi na stanowisku, aby dbać o te wartości, które legły u podstaw powstania wspólnot europejskich, dzisiaj Unii Europejskiej, bo tylko te wartości mogą uchronić przed tym, co najgorsze w Europie może się zdarzyć. I mam takie przekonanie, że dzisiaj narody Europy się budzą i nie dają na to przyzwolenia, żeby rzeczywiście Unia Europejska zajmowała się nie tymi sprawami, które do niej tak naprawdę należą, bo ja przypomnę, że przecież ojcowie założyciele mówili o takiej Europie, o takiej wspólnocie państw europejskich, gdzie przede wszystkim tymi wspólnymi interesami to będą sprawy gospodarcze, to będą porozumienia właśnie o takiej naturze, ale również ojcowie współzałożyciele Unii Europejskiej mówili o tym, że Unia Europejska ma być taką strukturą, która będzie sama w sobie zawierała narodowe państwa, a nie dążność do stworzenia jakiegoś ponadnarodowego organizmu, który miałby skutecznie zwalczać państwowość poszczególnych podmiotów, które będą przystępowały do Unii Europejskiej. Dzisiaj w Unii Europejskiej rzeczywiście jesteśmy na takim etapie i na to nie ma przyzwolenia. To, że mówimy bardzo głośno i co zapisaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość w deklaracji europejskiej w 12 punktach, nasz program, nasz pomysł na Europę, to jest to wszystko w trosce o to, aby Unia Europejska przetrwała tę próbę czasu, w jakiej się znalazła. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te siły polityczne, które dzisiaj w Unii Europejskiej nadają ton, one są jakieś w takiej wielkim dysonansie wobec tego, co wydarzyło się tuż po II wojnie światowej. Albowiem przecież to chrześcijańscy politycy z pewnymi ideami, z wartościami doprowadzili do tego, że taka wspólnota ta się mogła zawiązać. Dzisiaj przejęły to wszystko te wpływy w Unii Europejskiej, partie lewackie, liberalne, które nigdy wcześniej nie miały na to pomysłu, aby można było grupę państw zorganizować wokół takich idei liberalnych czy wręcz lewackich. Im się to nie udało. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest nic innego, jak chciałoby się powiedzieć, kradzież w biały dzień pewnych idei, których my dzisiaj jesteśmy świadkami. I wydawałoby się, że wobec tego zamachu, nie chcę powiedzieć o zamachu, stanu, bo by to były zbyt mocne słowa, biernie się przyglądamy. Dlatego też ta kampania, która dzisiaj w Polsce i w innych krajach ma miejsce, jest bardzo ważną kampanią, bo trzeba rzeczywiście w Europie, w Unii Europejskiej zmienić układ sił politycznych. Trzeba odwrócić te wszystkie tendencje, które prowadzą Europę na manowce, tak, aby przywrócić Europie godność, przywrócić ją i przywołać do porządku, tak, aby była wierna tym tradycjom, tym wartościom, które legły u podstaw jej powstania, i mam takie przekonanie, że to nam się uda. Dlatego też chciałem zachęcić wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie bagatelizowali tej kampanii do Parlamentu Europejskiego, żeby poszli na wybory, żeby postawili na te siły, które są w stanie ustrzec Unię Europejską przed upadkiem, a takie gwarancje z pewnością w Polsce daje Prawo i Sprawiedliwość. I bardzo gorąco proszę o to, o aktywne zaangażowanie się w tę kampanię europejską. Dzisiaj tak naprawdę na tym froncie politycznym są dwa ugrupowania. Jest Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Europejska, która jest zlepkiem różnych podmiotów, które same w sobie nie mogą się dogadać, no bo jak można znaleźć porozumienie pomiędzy Platformą Obywatelską, która jest partią, że jest liberalną, to jest mało powiedziane. Czasami tam widać nawet i takie libertyńskie zawirowania. To mnie bardzo niepokoi. I jak taka partia w ramach koalicji może się porozumieć z PSL-em, które pretenduje do partii chrześcijańskiej, czego nie tak dawno byliśmy świadkami pewnego manifestu jednego z liderów. I to po prostu wszystko się w głowie nie mieści, a jeśli do tego dołożymy jeszcze postkomunistów, to ja pytam się, dokąd ta koalicja europejska zmierza. Trzeba postawić na wartości. I mam takie przekonanie, że te wszystkie sprawy leżą po stronie Prawa i Sprawiedliwości, które jest w stanie nadawać również ton w ramach Parlamentu Europejskiego.
Agata Wojda, Platforma Obywatelska. Czy ta postępująca laicyzacja Europy i poprawność polityczna wyruguje tradycyjne wartości, które legły u podstaw Unii?
Mnie nie przestaje zadziwiać to, co opowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Teraz pan poseł Lipiec w swojej wypowiedzi zaprezentował sianie takiego defetyzmu i budowanie atmosfery strachu, że ktoś szykuje jakiś wielki zamach na naszą cywilizację, na nasze wartości i tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną siłą polityczną, która będzie się bronić przed tymi zakusami wszystkich złych ludzi. Ja chcę i panu posłowi, i państwu powiedzieć, że istotą są właśnie wartości, na których została zbudowana Unia Europejska. To jest praworządność, praworządność, to jest demokracja, to jest szacunek do naszej odmienności, to jest szacunek do drugiego człowieka. I panie pośle, dokładnie te wartości połączyły wszystkie siły, które znajdują się w Koalicji Europejskiej. I to jest absolutny fundament. Fundamentem Unii Europejskiej nie jest wiara w Boga, ponieważ w Unii Europejskiej jest wiele wspólnot, wiele osób, które są innego wyznania niż to, które państwo preferują, które nie wierzą w Boga, są ateistami i mogą na tych zasadach, o których ja wspominałam, świetnie funkcjonować i realizować idee, które są bliskie wszystkim nam. Tak jest też zapisane w konstytucji naszego kraju, w preambule jest mowa o wartościach i o wartościach, których podstawą nie musi być tylko wiara w Boga, ale także możliwość czerpania inspiracji z zupełnie innych podstaw i to zostało zaakceptowane i ja myślę, że w praktyce to się dzieje. Natomiast państwo notorycznie chcą zbudować atmosferę strachu. Ja mam nadzieję, że wyborcy w Polsce nie dadzą się wystraszyć i wybiorą racjonalność, a nie ugrupowanie polityczne, które chce nas wpędzić w jakąś atmosferę oblężenia. Kompletnie nie rozumiem tego państwa mówienia o tym, że religia katolicka jest w Polsce czy w Europie zagrożona, ponieważ religia wynika z naszej duchowości, jest kwestią indywidualną i kwestią, która jest absolutnie prywatną wartością każdego człowieka. Nie da się nikomu narzucić religii. Jeżeli mówimy o jakimś kryzysie religii, to on wynika z bardzo wielu socjologicznych i społecznych rzeczy. Są badania, które pokazują, że coraz mniej ludzi w Polsce są osobami, które praktykują, które uczęszczają do kościoła. Natomiast to nie wynika z tego, że ktoś religią straszy, tylko to wynika z tego, że Polacy, a także mieszkańcy Europy swoją duchowość rozwijają na podstawie innych wartości niż te, które wprost wynikają z wiary katolickiej. Ja nie uważam, żeby w tym było coś złego. Natomiast uważam, że przyczyną tej tendencji jest także upadek autorytetu samego Kościoła katolickiego. I to dzisiaj Kościół katolicki musi się zastanowić, jak odbudować swoją wiarygodność i jak walczyć o młodego człowieka, jak można mu zaoferować możliwość rozwijania swojej duchowości, jak być wsparciem dla młodych ludzi, szczególnie w świecie, w którym czyha na młodego człowieka, nie tylko na młodego człowieka, wiele zagrożeń. I Kościół musi się sam otrząsnąć ze swoich wewnętrznych problemów, żeby być realną alternatywą, która jest w stanie promować dobre wartości, na których nam wszystkim zależy.
Czy jednak postawiona w naszym pytaniu poprawność polityczna w Europie Zachodniej, jak chociażby ustawianie instalacji świetlnej w Brukseli zamiast choinki, byle przypadkiem nie urazić mniejszości islamskiej, to nie jest ten właśnie przejaw laicyzacji Europy i jednak zakusów lekkich na tą właśnie wiarę chrześcijańską?
Moim zdaniem to jest ustawienie proporcji, że religia jest indywidualną i prywatną sprawą każdego człowieka i szacunek do decyzji człowieka, jaką chce wiarę wyznawać, jaką religię chce praktykować, a jeżeli podejmuje decyzję, że jest osobą, która w Boga nie wierzy i jest ateistą, także powinien mieć szacunek swoich współobywateli, żeby móc w zgodzie realizować swoją wizję świata.
To był właśnie ten manifest polityczny Koalicji Europejskiej. Ewidentna walka z Kościołem, a więc z tym środowiskiem, które tak naprawdę nas na przestrzeni dziejów cementowało, budowało naszą tożsamość. I to jest rzecz po prostu niesłychana. Ciekawe, jak w tym się odnajdzie PSL.
Znaczy, ja bym chciała się zapytać, w której mojej wypowiedzi pan dostrzegł walkę z Kościołem?
No cały czas pani się zajmowała Kościołem katolickim, chociaż temat tego dzisiejszego spotkania jest zupełnie inny.
Nie, panie pośle, ja mówiłam o wartościach.
Laicyzacji Europy.
Panie pośle, ja mówiłam o uniwersalnych wartościach. Jeżeli ktoś te wartości czerpie z innych fundamentów niż religia katolicka, to ja nie uważam, żeby to było coś złego.
No ciekawe, może pani te fundamenty jeszcze wskazać, to by było świetnie.
Praworządność, demokracja, szacunek do drugiego człowieka,
tylko proszę pamiętać, że ta praworządność, ta demokracja, to mówili o tym katolicy politycy tuż po wojnie w 50 roku i tylko oni przedstawili godny plan reformowania Europy i znalezienie wspólnego języka, tak aby kiedyś w przyszłości nie doprowadzić do wojny, a wy dzisiaj przejęliście te wszystkie struktury i staracie się wprowadzić wielki zamęt.
Panie pośle, pan uważa, że osoba niewierząca nie może być dobrym człowiekiem?
Na pewno nie. Nikt tak nie uważa z katolików, którymi pani się tak dzisiaj zajmowała, bo jeśli chodzi o społeczność katolicką, to jest społecznością najbardziej tolerancyjną z tych wszystkich wyzwań religijnych. Nie ma takiej wspólnoty tak tolerancyjnej, jakim są katolicy, chrześcijanie. I proszę pamiętać o tym, że tak naprawdę ten dobrobyt w Unii Europejskiej, który został zbudowany, to w oparciu o katolicką naukę społeczną. Niemcy przede wszystkim, Niemcy, które są kwalifikowane jako państwo protestanckie. Oni swój dobrobyt budowali w oparciu o przesłanie katolickiej nauki społecznej.
Panie pośle, ja tej tolerancji panu życzę nie tylko na ustach, ale także w świadomości.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dziękuję, że pan redaktor zauważył, że w studiu jest więcej gości niż tylko dwie osoby. Ponieważ zaczęliśmy od tej informacji, którą pan redaktor podał, od tego pięknego święta, który dzisiaj pierwszy raz będziemy świętować w Polsce, to chciałabym powiedzieć, że wnioskodawcami, aby dzisiejszy dzień stał się właśnie świętem chrztu Polski, była Prawica Rzeczypospolitej, czyli koalicjanci Kukiz 15, pan Marek Jurek, pan europoseł Marek Jurek, który startuje z list Kukiz 15 do Parlamentu Europejskiego. I bardzo się cieszę, że Sejm przegłosował to święto i że mamy możliwość wspominać tą piękną datę w historii Polski. Natomiast jeżeli chodzi o temat, który dzisiaj jest poruszany, tutaj w tym temacie pada słowo poprawność polityczna. Myślę, że to słowo poprawność polityczna to jest takie piękne słowo, które się ładnie nazywa. To definicja, czyli wyraz wrażliwości i poszanowania godności innego człowieka. Dla mnie ta definicja jest absolutnie kłamliwa, dlatego że ta poprawność polityczna to jest zamykanie ust, to jest straszenie drugiego człowieka i mam wrażenie, że ta poprawność polityczna doszła w Europie do formy kuriozalnej, naprawdę kuriozalnej, która knebluje ludziom usta, a poza tym poprawność polityczna jest tylko i wyłącznie w jednym kierunku, bo ja przypomnę, jak łatwo narzuca się, czy obraża się wiele ludzi i nikt nie reaguje. Ja przypomnę sytuację z ubiegłego roku, czyli na przykład Marsz Niepodległości. Tam szło 250 tysięcy osób w tym marszu. Różnych ludzi, którzy po prostu cieszyli się ze stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. I w Parlamencie Europejskim jeden z czołowych polityków mówił, że tam idzie kilkaset tysięcy faszystów, neonazistów. Nie powinno to tak... I ja nie słyszałam, żeby wszyscy europarlamentarzyści z Polski wtedy protestowali i mówili, że nie wolno tak uogólniać i nazywać tylu ludzi naprawdę bardzo obraźliwie. Więc ta poprawność polityczna działa tylko w jedną stronę, co uważam za psucie życia politycznego w Europie. Chciałabym też tutaj odnieść się do słów, które ostatnio padły z ust pana partnera, pana Biedronia, czyli z partii Wiosna. Była tutaj mowa o tym, że będą karane nawet więzieniem osoby, które wypowiedzą się na temat, w jakiś sposób obraźliwy na temat osób homoseksualnych. Ja jestem osobą bardzo tolerancyjną i po pierwsze to uważam, że takie te sprawy, jakie kto jest orientacji seksualnej, w ogóle nie powinny być poruszane w takiej, nie wiem, w publicznej debacie, a już straszenie kogoś, że ja ujawnię, że ty jesteś homoseksualistą, bo do tego doszło w partii Wiosna, że mówił, że może wskazać, kto w innej partii jest homoseksualistą, uważam za po prostu za obrzydliwe, bo mnie to naprawdę zupełnie nie interesuje, szanuję każdego człowieka i to, jakie ma prywatne preferencje, w ogóle nie powinno być o tym dyskusji, a już straszenie kogoś, że będę ujawniać twoją orientację seksualną, jest po prostu okropne, naprawdę okropne. I teraz co do tego więzienia, czy tych słów pana Śmiszka dotyczących więzienia za obrażanie osób o homoseksualnej orientacji. To jest tak w Polsce, że za miliardy nie idzie się do więzienia. bo ja nie widzę żadnej osoby, która była skazana za przekręty na VAT-cie, które były to, szły miliardy do prywatnych kieszeni. Nie, ma, nie jest nikt skazany. A straszy się ludzi za słowa, że pójdą do więzienia. Mnie się to zupełnie nie podoba. To jest takie wywrócenie zupełnie do takich wartości i tego, tej wagi pewnych rzeczy. I chciałabym jeszcze powiedzieć o religii katolickiej, bo tutaj też dzisiaj na ten temat dużo padało słów. Myślę, że katolicy są bardzo, bardzo tolerancyjni i bardzo otwarci na drugiego człowieka. Wystarczy popatrzeć sobie na to w ciągu ostatniego tygodnia, możecie Państwo łatwo znaleźć w internecie. Jeden z islamskich duchownych nagrał filmik, taki poglądowy, w którym pokazuje na swoim synu, jak bić żonę, żeby według tych islamskich wskazań, jak bić żonę, żeby nie zrobić jej zbyt dużej krzywdy, ale żeby pokazać jej miejsce w społeczeństwie i w małżeństwie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby katolicy mogli coś takiego nagrać. Nie wyobrażam sobie, żeby ja jako katoliczka mogła nawoływać, żeby zabijać czy mordować ludzi innych wyznań. Natomiast niestety ta nasza tolerancja, olbrzymia tolerancja, niedługo przeciwstawi się przeciwko nam. Dlatego, że ja bardzo często podróżuję na przykład do Niemiec i proszę mi wierzyć, są w dzielnice, na przykład pod Frankfurtem, całe dzielnice, gdzie mieszkają, mieszkają muzułmanie, tam nie ma nikt prawa przed świętami Bożego Narodzenia, również katolicy nie mają prawa zawiesić lampek, nie mogą postawić choinki, nie ma prawa być żadnych symboli związanych z świętami Bożego Narodzenia. Oni nie są tolerancyjni, natomiast nasza tolerancja doprowadza do tego, że rzeczywiście ta laicyzacja Europy to nie będzie laicyzacja, tylko to będzie przejęcie przez inną religię naszej chrześcijańskiej Europy. Ostatnie słowo. Chciałabym przypomnieć człowieka, któremu w gruncie jeszcze zawdzięczamy Unię Europejską, pana Roberta Schumana, i chciałabym przypomnieć, że on był nazywany w swoich czasach świętym w garniturze. Był żarliwym katolikiem, wyniósł swoją religijność z domu rodzinnego i od dzieciństwa czytał Pismo Święte, nie rozstawał się na co dzień z różańcem, wielokrotnie pielgrzymował do różnych świętych miejsc. W wieku 17 lat odmówił akt całkowitego oddania się Matce Bożej. Dlatego chciałabym przypomnieć, że u podstaw powstania Unii Europejskiej leżały chrześcijańskie wartości. Mam nadzieję, że te wartości będą w dalszym ciągu pielęgnowane i że wrócimy do tych wartości. Ja bym tego chciała, również jako kandydatka do Parlamentu Europejskiego.
Mateusz Żukowski, Nowoczesna. Czy postępująca aplauz ze strony publiczności powiedzi pani Magdy Fogiel-Litwinek, teraz Mateusz Żukowski, Nowoczesna, ma swój głos.
Bo rozumiem, że pytanie cały czas to samo.
Tak, dokładnie. Postępująca laicyzacja Europy i pęd za tak zwaną poprawnością polityczną, czy to sprawi, że wyrugowane zostaną tradycyjne wartości, które legły u podstaw Unii Europejskiej?
Znaczy, odpowiedź na to pytanie trzeba podzielić na dwie części. Po pierwsze, to chrześcijańskie wartości legły u podstaw założenia Unii Europejskiej, nie katolickie, bo niektóre kraje, które weszły w skład Unii Europejskiej, już z samego początku nie są krajami katolickimi, są krajami chrześcijańskimi. Natomiast Robert Schuman, który był rzeczywiście gorliwym katolikiem, rzymskim katolikiem, chciał budować Unię Europejską na podstawie kultury nie tyle chrześcijańskiej, to kultury łacińskiej. Europa, tutaj ten nasz krąg kulturowy, jest tą kulturą łacińską i na tej podstawie chciano to budować. Jeżeli mówimy o samej idei powstania Unii Europejskiej, to od samego początku Robert Schuman mówił o tym, że ta integracja ma być coraz większa i coraz bardziej mają się integrować kraje tak, aby w pewnym momencie przypominało to naprawdę jedno duże państwo. Było to budowane, pamiętajcie Państwo, w oparciu o pewnego rodzaju konkurencję, którą mieliśmy za ścianą wschodnią, czyli był Związek Radziecki, były Stany Zjednoczone. Idea utworzenia wspólnej Europy po to, aby przeciwstawić się głównie gospodarczo i kulturowo zarówno zachodowi, jak i wschodowi. Teraz już tej sytuacji mamy troszeczkę inną, bo nie mamy Związku Radzieckiego, tego ogromnego monolitu, aczkolwiek oni też próbują nawiązać swoją wspólnotę właśnie w przeciwwadze w stosunku do Unii Europejskiej. Tej wspólnocie już jest Białoruś i Kazachstan. To są tylko dwa kraje, ale Kazachstan jest w wielkości prawie połowy Europy, więc proszę tutaj tego nie przeceniać. Natomiast nie naprawdę mam wrażenie, że to, co mówi poseł Lipiec, troszeczkę odbiega od tego, co legło rzeczywiście u podstaw Unii Europejskiej, dlatego że od samego początku wszyscy politycy odpowiedzialni za podpisanie chociażby traktatów rzymskich w 1957 roku mówili, że to, co się dzisiaj wydarzyło, ma budować coraz większą integrację, tak aby w przyszłości stało się pewnego rodzaju, ja tego akurat nie pochwalam, ale jedno społeczeństwo miało powstać. Miało powstać jedno państwo, jedno społeczeństwo. Ta integracja ma być coraz większa. I w tym momencie doszliśmy już do tego momentu, gdzie ta integracja rzeczywiście jest duża, bo jest wspólna waluta, chociażby to był jeden z elementów tej integracji już takiej bardzo zażyłej. I trochę się to kłóci z tym, co się dzieje, bo z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość chce bronić wartości katolickich w Europie, a z drugiej strony nie chce dołączyć do tej większej integracji, która była zapowiedziana u samych podwaliny utworzenia Unii Europejskiej. Przypominam, że Polacy chociażby w referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej zgodzili się na przyjęcie wspólnej waluty. To jest chociaż to. Więc dużo mamy takich zbieżności. Natomiast jeżeli chodzi o laicyzację w zachodniej Europie, ona rzeczywiście postępuje i to z wielu, ale to bardzo wielu powodów. Po pierwsze, chociażby tak jak w Irlandii, to sam Kościół katolicki bardzo przyczynił się do tej laicyzacji i to opowiadają sami duchowni, bo te problemy, które Kościół w Irlandii miał w poprzednim jeszcze wieku, te ogromne afery pedofilskie, które były przykrywane, które były ogromne afery finansowe, no Kościół jakby sam na to zapracował. Chociażby w Niemczech to rzeczywiście jest to związane z ogromnym napływem ludności innego wyznania i pewnej poprawności politycznej, bo nie ma się co oszukiwać, politycy zawsze starają się przypodobać swoim wyborcom, a jeżeli mamy w Londynie taką sytuację, gdzie prawie połowa wyborców to nie są katolicy, to jest to bardzo duże grono osób, które w najbliższych wyborach będzie głosować i tutaj nie ma się co oszukiwać, zawsze ci politycy będą się starali przypodobać tym grupom, aby na nie oddać, aby oni oddali na nie głos. Tutaj problem migracji, natomiast to też w różnych krajach jest troszeczkę inaczej. Francja ten problem miała w latach 50., gdzie przyjęła bardzo masę ludności ze swoich byłych kolonii. To samo Wielka Brytania, która zawsze od praktycznie XIX wieku miała ogromną odsetek ludności innego wyznania, który również pochodził z ich kolonii. Polska również inaczej wyglądała przed 39, tak w zasadzie rokiem, gdzie rzeczywiście na terenach polskich żyli i prawosławni, i nasi starsi bracia, i katolicy. Ta Europa rzeczywiście przed wojną była dużo bardziej kolorowa. My potem popadliśmy w ten taki monolit katolicki dopiero po wojnie, niestety.
Andrzej Swajda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pytanie to samo. Czy postępująca laicyzacja Europy i pęd za tak zwaną poprawnością polityczną sprawi, że wyrugowane zostaną tradycyjne wartości, które były fundamentem Unii Europejskiej?
Szanowni Państwo, PSL było, jest i będzie wierne wartościom chrześcijańskim i z takimi wartościami idziemy do wyborów europejskich.
Przepraszam. Tak, można kontynuować swoją wypowiedź.
Pan mnie wybił z publiczności. Myślę, że to bardzo dobrze, że rozmawiamy o wartościach, bo przez przynajmniej ostatnią dekadę nauczyliśmy się rozmawiać o Unii Europejskiej w wymiarze ekonomicznym. A tych dyskusji o wartościach nam brakowało. Myślę, że te wybory są taką okazją do tego, aby o tych, no, stworzyły tą okazję, żeby rozmawiać więcej o tych wartościach. Koalicja Europejska, wiemy, że jest pewnym tworem taktycznym, ale nie zawiera w żaden sposób tożsamości politycznej żadnego ugrupowania, w tym PSL-u. W związku z tym, niezależnie od tego, co mówi pan poseł Lipiec czy przedstawiciele PiS-u, Polskie Stronnictwo, tak jak powiedziałem wcześniej, było, jest i będzie wierne tradycjom. Jeśli chodzi o tą poprawność polityczną, to uważam, że nie powinno się z nią przesadzać. Na pewno jest to w jakimś sensie niebezpieczne, że ta nadmierna tolerancja, o której pani Litwinek wcześniej mówiła, może nam tu spowodować to, że idziemy tak jakby trochę w defensywie. Tak więc tutaj na pewno, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, nic się nie zmienia, jeśli chodzi o światopogląd.
Czas w takim razie na to, aby publiczność zabrała głos w pierwszym temacie naszej dyskusji.
Ja mam pytanie do pani radnej Agaty Wojdy. Ostatnio radni Platformy Obywatelskiej w Warszawie, w mieście stołecznym w Warszawie, zaprotestowali przeciwko spotkaniu, takim przedświątecznym spotkaniu, twierdząc, że jest to niezgodne z konstytucją. Zaprotestowali również, że na tym spotkaniu miał być ksiądz. I pytanie moje brzmi, czy radni Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, a raczej Platformy, bo w mieście to jest tylko Platforma, będą tak samo protestować w Kielcach, jeżeli by takie spotkanie się odbyło?
Znaczy, o ile pamiętam, to 5 radnych ma Nowoczesną, ale spoko w Warszawie.
Dalej głosy publiczności.
Dzień dobry państwu. Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska wypiera i będzie wypierać wartości chrześcijańskie i Boga. I to, co tutaj reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, no, przeciwstawia się temu, a koalicja, Platforma Obywatelska, komuniści i te wszystkie marionetki, które z nimi idą, bo to są marionetki, to i tu, co pan mówi z PSL-u, że wartości chrześcijańskie, wy nie jesteście za wartościami chrześcijańskimi, jesteście tylko za tym, żeby mieć stołki po prostu w Unii Europejskiej, a żadnych wartości chrześcijańskich bronić nie będziecie.
Proszę pana, o moich wartościach.
Proszę pana, nie będziecie bronić. No to pan mówi, że pan ma wartości, jedzie pan z komunistami, z ludźmi, którzy walczą z krzyżem. I drodzy państwo, nie daj Bóg tego, żebyście po prostu weszli do Unii Europejskiej, bo jak wam Unia Europejska powie, że w samorządzie lub w urzędzie ściągajcie krzyże, to wy będziecie ściągać, wy się nie będziecie zastanawiać, będziecie podpisywać, będziecie głosować za tym, cała wasza koalicja, wypierać Boga i wypierać wartości chrześcijańskie i rodzinne. Dziękuję.
Kolejny głos.
Dzień dobry państwu. Powiem państwu tak, same wartości samym sobie człowieku. Jeżeli takie wartości jak chrześcijaństwo człowiek w sobie ma, to do końca życia tego nie zapomni i nie wyprze się. A walka z Kościołem, która w tej chwili się nasila, nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej, jest dramatem. Popatrzcie państwo, co się dzieje. LGBT, raz. Walka z księżmi, to jest dwa. To są wartości, które nasilacie w tym wszystkim. Chcecie swoje wartości wdrożyć to w życie. A ja państwu powiem jeden z przykładów.
Gender.
Jeszcze gender. Bardzo dziękuję. A jak bym państwu przypomniał 84 rok, Włoszczowe, żebyście sobie państwo zrobili taką analizę. To wszystko zmierza ku temu. Także chyba będziemy mieć takie święta jak w Belgii czy we Francji, żeby wszystkie te zewnętrzne, liturgiczne sprawy były na wózkach trzymały, żeby to się wszystko przemieszczało. Dokąd my zmierzamy? Jeżeli się Europa nie obudzi, to islam nas zaleje. I my jako, jak tu powiedziała pani Litwinek, jesteśmy chrześcijanie bardzo tolerancyjni. I nie życzę sobie, żeby mnie jako katolikowi, praktykującemu, wierzącemu, ktokolwiek ktoś ubliżał. Bo ja nikomu nie ubliżam. Każdy ma prawo do wyznania swojej wiary. Czy to jest islamista, czy innego wyznania, czy to jest ateista. Ja nikomu nie... Czy on jest takiego czy innego wyznania i innych przekonań. Dziękuję.
Proszę państwa, Szuman jak powoływał Unię, to miała być węgla i stali. Od węgla odchodzimy, stal z Chin. Kto na czele tej Unii stoi? Przecież ten Pio Juncker, teraz woźny Tusk, gej Timmermans. Przecież przyjeżdża do kogo? Do Biedronia. I co oni tam mówią? Marlarki ściągają, pokazują, jakie oni prężni. Kto tam stoi? Przecież to w ogóle nie powinno się z tymi ludźmi rozmawiać. Kto ich wybrał tam? Na pewno tu woźnego z Polski nikt nie wysłał. Sam go pojechał i z Grasiem i z tą Pienkowską czy jaką. I co oni tam reprezentują? Co? Jadąc z każdej strony na Polskę. To samo przedstawiciele Platformy. Róża Thun. No ona z różą po Niemcach, po Berlinie jeździ. I tu przyjeżdża do Kielc i ja mówię, że pomyliłaś kobietą miasta, bo przecież tu nie jest Berlin, tylko Kielce. No. I ty się tu z różą witają.
Kolejny głos.
Proszę Państwa, tragedia nasza polega i moich i przyszłych pokoleń, bo ja już jestem pokolenie schodzące, na tym, że nie walczy się o jakieś małe sprawy, o zasadnicze. Niszczy się cywilizację i mam pretensje na przykład do PiS-u, że jeżeli ma rząd, nie publikuje się tych wszystkich materiałów źródłowych, na czym ta walka polega. Począwszy od problemowania twórcy całego tego ruchu, na czym oparty jest komunizm, poprzez szkołę frankfurcką i poprzez tych wszystkich głosicieli nowoczesnej ideologii. Benedykt przypomniał, że 68 rok to jest początek niszczenia cywilizacji. Wprowadzono słowie ksenofobia. Nakazano ludziom w Europie, żeby stracili instynkt samozachowawczy. Ksenofobia jest to strach przed obcym, strach przed wrogiem. Ty masz być tak głupi, że nie masz się bać swojego wroga. Szukałem w słownikach sprzed lat 60. Nie było słowo wymyślone na teraz. I w tej chwili to nie jest walka polityczna. Niszczy się cywilizację. Człowieka trzeba stworzyć niewolnikiem. Przecież człowiek się składa jak cebula z wielu warstw. Jest warstwa patriotyzm. Niszczymy. Rodzina. Niszczymy. Wiara, niszczymy. Czym będziemy się różnili od tych krów wyrzędowanych w chlewach? Po prostu dąży się do zbydlęcenia człowieka w Europie. I to jest przerażające. Dziękuję.
Na krowę dają 500.
Kolejny głos tutaj Marcin Kotanaga. Dziś wyjątkowy na publiczności.
Panie pośle Lipiec, pan tu strasznie dużo mówi o wartościach. Ja wiem, że pan poseł ma bardzo przyzwoitą antykomunistyczną przeszłość, ale niech pan poseł powie, jak się pan czuje w towarzystwie takich ludzi jak Piotrowicz, Kryże, Jasiński, ostatnio Kujda, to jak pani Basia. Przecież to jest doskonały, cudowny aparat poprzedniego systemu, który świetnie wpisał się w państwa tak zwane wartości, tolerancję. To jest może pan poseł jako taki prawdziwy, bo pan poseł ma rzeczywiście bardzo dobrą, przyzwoitą przyszłość i nie można panu posłu tego zarzucić. I zawsze mnie ciekawi, jak pan poseł patrzy w oczy takiego człowieka jak Piotrowicz czy Kryże i znajduje się z nim w cudownym Prawie i Sprawiedliwości, które jedyne, co dziś w Polsce potrafi zrobić, to podzielić Polaków po raz kolejny. Dziękuję.
Już ostatni głos ze strony publiczności. Tutaj wędrujemy na drugą stronę sali.
Dzień dobry Państwu. Faktycznie chrześcijaństwo potrafi być tolerancyjne. Tutaj pada kwestia zakazu stawiania choinek. Trzeba przypomnieć, że choinka to jest obyczaj pogański, a nie chrześcijański.
To samo jajka, prawda, na Wielkanoc?
Tak jest. Proszę Państwa, kiedy słyszę o tym, że dyskusja będzie o poprawności politycznej, to już z góry mogę założyć, bo trzeba przypomnieć, że pojęcie poprawności politycznej zostało stworzone przez amerykańskich polityków konserwatywnych, to już z góry mogę założyć, że dyskusja będzie polegać na zrzucaniu prawicowych win na lewicę, a nawet na lewactwo, na wszystkie czyny i zaniechania, które prowadzą do kłopotów. No tak to wygląda. Prawica chce dobrze, a potem wychodzi jak zwykle. Natomiast co się tyczy Unii Europejskiej, tutaj wcześniej wspomniano, że powstała najpierw jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali, a potem jeszcze jako Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Wartością, które uległy u podstaw powstania tych wspólnot, to był strach przed wojną. Nie nic innego, nie chęć wspólnej modlitwy, tylko strach przed wojną. I tutaj założyciele Unii Europejskiej, wspólnot europejskich stali na stanowisku, że lepiej handlować niż wojować. I myślę, że te wartości dalej są obecne w Europie. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem, ale wydaje mi się, że dalej te wartości w Europie są.
Dziękujemy publiczności za głos zabrany w dyskusji. Przechodzimy do drugiego tematu na nieco ponad 10 minut programu. A przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Partie i komitety, które chcą w nich wystąpić, muszą spełnić niektóre obowiązki. Jednym z nich jest rejestracja list kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Czy wszystkim ugrupowaniom, wszystkim partiom, które chcą wystartować w tych wyborach, ta sztuka się uda? Andrzej Swajda, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Znaczy, myślę, że każdy powinien się martwić o siebie. Ja mogę powiedzieć w imieniu Koalicji Europejskiej czy Polskiego Stronnictwa Ludowego. My jako w ramach Polskie Stronnictwo Ludowe w ramach Koalicji Europejskiej wystawiliśmy najlepszego kandydata, który jest stąd, z województwa świętokrzyskiego, i interes województwa świętokrzyskiego będzie w Unii Europejskiej reprezentował. Z tego co wiem, to podpisy są zebrane, dokumenty przygotowane i w przyszłym tygodniu będzie zakończony proces rejestracji list.
Mateusz Żukowski, Nowoczesna.
Nie wiem, panie redaktorze, czy wszystkim uda się uzbierać podpisy, no ale taki mamy system wyborczy w Polsce. No trzeba uzbierać podpisy poparcia. Koalicja Europejska w tamtym tygodniu przekazała. Wiem, że Prawo i Sprawiedliwość również nie ma najmniejszego problemu ze zebraniem podpisów, natomiast reszta komitetów, nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, no okaże się to już na sam koniec, jak PKW wywiesi listę komitetów, która została zarejestrowana.
Tak, bo tutaj też te wybory, ale każde, są w zasadzie zdominowane przez dwa główne obozy, a te pomniejsze komitety mają z tym spore trudności. Czy zdaniem państwa to jest dobrze, że jest tak bardzo skonkretyzowany tutaj rynek, czy jednak te mniejsze ugrupowania powinny też mieć głos?
Jeżeli chodzi o rejestrację list, to rzeczywiście wymaga ona podania pewnych danych osobowych, którymi ludzie niechętnie się dzielą. I to trzeba sobie powiedzieć jasno, bo chociażby trzeba podać numer PESEL, adres zamieszkania. I to też nie jest tak, że to zebranie tych podpisów realnie odzwierciedla poparcie w 100%, jakie jest w społeczeństwie. Ono bardziej odzwierciedla liczbę członków i zaangażowanie ich, bo to wiadomo, że również członkowie są odpowiedzialni za zbieranie tych podpisów. Wiem, że wiosna w Kielcach też całkiem nieźle, jeżeli chodzi o zbiórkę podpisów. Natomiast no, mniejsze ugrupowania zwykle mają ten problem, dlatego że po prostu mają mniej ludzi do zbierania tych podpisów. No to jest jakby naturalne. Natomiast jeżeli chodzi o samą ideę demokracji, to oczywiście najlepiej by było, jakby tych komitetów wystartowało jak najwięcej. Są na to dowody i przykłady na to, że chociażby posłowie Platformy Obywatelskiej podpisują się pod listą Prawa i Sprawiedliwości, bo to było w Sejmie parę lat temu, tak samo jak Prawa i Sprawiedliwości pod Platformą Obywatelską, bo tutaj nie ma nic złego, tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, aby te komitety wystartowały w wyborach i kusiły wyborców swoimi programami. Natomiast mówię tutaj, te mniejsze ugrupowania zwykle mają problem, dlatego że mają po prostu mniejsze struktury, a ludzie tacy zwykli na ulicach, no niechętnie dzielą się swoimi danymi osobowymi.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Ja myślę, że pan redaktor bardzo przyczynia się do tego w swoich słowach, mówiąc, że są tylko w Polsce dwa takie duże ugrupowania, które walczą. Pan redaktor bardzo wybitnie się tu przyczynia do tego, żeby właśnie polaryzować tą scenę polityczną w Polsce. Jeżeli chodzi o Kukiz 15, to nasza lista w województwie świętokrzyskim i małopolskim, bo to jest jeden okręg, okręg numer 10, została już złożona do PKW i jest już na stronie PKW. Wymagane było złożenie 10 tysięcy podpisów, złożyliśmy 23 tysiące podpisów, więc bardzo dużo dziękuję wszystkim państwu, którzy podpisali się pod naszą listą. Nie mieliśmy najmniejszych problemów z zebraniem podpisów, natomiast ja o moich problemach ze zbiórką podpisów dowiadywałam się od dziennikarzy, którzy kreowali pewną rzeczywistość niezgodną z faktami. Także chciałabym zaprzeczyć, w całej Polsce rejestrujemy listy, wszędzie mamy naddatek podpisów, tak jak mówię, w naszym okręgu ponad dwa razy więcej podpisów.
Agata Wojda, Platforma Obywatelska.
to jest prawdą, co państwo tutaj mówią, że partiom politycznym, które mają ugruntowane i rozbudowane struktury terenowe, jest dużo łatwiej zebrać podpisy. To jest taka pierwsza bariera do rejestracji list wyborczych. I pewnie duże, doświadczone partie nie mają z tym najmniejszego problemu, no szczególnie Koalicja Europejska, która jest złożona z kilku ugruntowanych, dobrze zorganizowanych partii politycznych. Natomiast ja trzymam bardzo mocno kciuki, żeby mniejsze ugrupowania, czy te debiutujące też na scenie politycznej, także mogły spełnić ten obowiązek. Ja widziałam na ulicach na kieleckich ulicach dużo działaczy mniejszych komitetów, którzy zbierali podpisy, ale to jest też świetna okazja dla partii politycznych na pewną taką promocję swojego programu i promocję swojej działalności. To jest szansa na rozmowy, przedstawienie jakiejś koncepcji, poznanie się z wyborcami i widziałam, że wiele partii w tym było bardzo aktywnych. Myślę, że w większości partii uda się zarejestrować komitety. Nawet powiedziałabym kilka dni temu, pomyślałam, że wszystkim, ale bodajże wczoraj zobaczyłam na ulicach grupę działaczy, którzy zbierali podpisy pod komitetem Federacja dla Rzeczpospolitej i nie ukrywam, że ja, mimo że jestem wnikliwym obserwatorem życia politycznego, publicznego, to jest jakiś twór polityczny, który był dla mnie pewnym zaskoczeniem i nowością. I tutaj zakładam, że tego typu komitetom może się nie udać zebrać wymaganej liczby podpisów. Ale ja uważam, że dobrze by było, żeby jak najwięcej komitetów mogło przejść procedurę rejestracji, bo to jest szersza i ciekawsza oferta dla wyborców. Większa możliwość prezentacji swoich programów, no i też szansa, że frekwencja będzie w tych wyborach wyższa. A to, o czym powiedział kolega, że można podpisać nie tylko, podpis można złożyć poparcie nie tylko pod jedną listą komitetu wyborczego. Ja sama osobiście złożyłam 3 takie podpisy, właśnie licząc na to, że będzie ciekawsza oferta dla wyborców w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Prawo i Sprawiedliwość bardzo poważnie traktuje naszych wyborców. Jako pierwsi przedstawiliśmy program, jako pierwsi przedstawiliśmy listy kandydatów i jako pierwsi zarejestrowaliśmy we wszystkich okręgach wyborczych te listy. Zebraliśmy na nich ponad 600 tysięcy podpisów w skali ogólnopolskiej. To jest znakomity wynik. W naszym okręgu świętokrzysko-małopolskim w piątek została zarejestrowana lista, gdzie przekazaliśmy 70 tysięcy podpisów poparcia dla listy Prawa i Sprawiedliwości. W województwie świętokrzyskim zebraliśmy tych podpisów ponad 25 tysięcy, to znaczy przedstawiliśmy do rejestracji 25 tysięcy podpisów. Już nie mówię o tych podpisach, które do rejestracji nie zostały przedstawione, bo nie zostały zweryfikowane. Jeszcze nie dotarły do nas z poszczególnych zakątków świętokrzyskiej ziemi, ale chciałem bardzo serdecznie, gorąco podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do zbierania podpisów poparcia pod listą Prawa i Sprawiedliwości. Proszę państwa, dla mnie nie jest wielkim zmartwieniem to, czy małe komitety zbiorą stosowną ilość podpisów. Dla mnie największym zmartwieniem jest to, że Polskie Stronnictwo Ludowe zbiera podpisy poparcia dla takiej koalicji, która tak naprawdę jest antyeuropejską koalicją, jest antypolską koalicją, bo dali temu niejednokrotnie dowód, że nie potrafią zadbać o polskie interesy na salonach europejskich, bo mam takie obawy, że Polskie Stronnictwo Ludowe, uczestnicząc w tej koalicji, doprowadzi do bardzo przykrej sytuacji, taka jaka już w Polsce kiedyś po wojnie miała miejsce, gdzie ludzie ze świadomością głosując na Mikołajczyka doprowadzili do tego, że tak naprawdę Gomułka stał się narodowym przywódcą i dzisiaj ta prawda z tamtych czasów może również wziąć tutaj górę nad tym wszystkim.
Mogę jedno zdanie.
Przyczynek Polskiego Stronnictwa Ludowego
27
dla wspierania
do 1
tych
to jest najlepsze dbanie o Polskę.
To są rzeczy po prostu niesłychane.
To jest niesamowite, co mówi pan.
Agata Wojda, Platforma Obywatelska.
O sile i możliwości oddziaływania polityków w Unii Europejskiej. Mówi pan o politykach Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do jakiejś marginalnej frakcji eurosceptyków. Mówi pan o partii,
której
wywodzi się wywodzi się poseł, który jako jedyny został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Mówi pan o partii, z której wywodzi się człowiek, który z Donaldem Tuskiem przegrał 27-1. I tak naprawdę politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy są w Parlamencie
Proszę
Europejskim,
pani, ja
albo
mówię,
nie znają opinii,
ja mówię o wielkiej
albo nie wiedzą,
frakcji,
na czym polega uprawianie polityki europejskiej.
Ja mówię
europejskiej.
O wielkiej frakcji, która nazywa się Europejską Partią Ludową, która w ostatnim tygodniu podjęła antypolski pakiet mobilności, który uderza w polską gospodarkę, przede wszystkim w środowisko transportowców. I mówię o wielu, wielu innych sprawach, gdzie marginalizowaliście polskie interesy w Unii Europejskiej.
Jeszcze dwa tygodnie temu Prawo i Sprawiedliwość było możliwość, że będzie należało do Europejskiej Partii Ludowej. Taka ciekawostka, także spokojnie. No.
Dziękuję państwu.
Mam takie przekonanie, że Polacy jednak 26 maja podejmą mądrą, bardzo roztropną decyzję.
To nie byłoby dla pana dobry prognoz.
Do wyborów do Parlamentu Europejskiego już nieco ponad 40 dni. Dziś niedziela palmowa, także myślę, że optymistycznym akcentem i takim pojednawczym zakończmy dyskusję w studiu politycznym. A z nami byli dziś poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Wszystkiego dobrego na święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Do widzenia. Agata Wojda, Platforma Obywatelska.
Bardzo państwu dziękuję.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dziękuję państwu. Jeszcze wszystkiego dobrego na święta Wielkiej Nocy.
Mateusz Żukowski, Nowoczesna.
Szanowni państwo, wszystkiego dobrego na święta. A jeśli nie będziemy się słyszeć, to jeszcze mokrego dyngusa.
Andrzej Swajda, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni państwo, wesołego alleluja. Zdrowych, spokojnych świąt.
I Michał Kita, który audycję poprowadził, a także Michał Pastuszka, który audycję zrealizował. Dziękujemy, do usłyszenia.
Uwaga, antena!
Studio Polityczne Radia Kielce.